A my zaczynamy od przywitania.
Witajcie na tegorocznym szczycie NATO.
To prezydent Biden, który w Waszyngtonie ogłosił, jak to określił, historyczną decyzję.
A chodzi o sprzęt dla Ukrainy.
Trudno zliczyć, ile ról zagrał.
Polska żegna Jerzego Sztura.
Hiszpania pokonuje Francję i melduje się w finale Euro.
Gwiazdą meczu 16-letni Lamine Yamal.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zainaugurował jubileuszowy szczyt NATO w Waszyngtonie.
Witajcie na szczycie NATO w 2024 roku. To przyjemność.
To przyjemność w tym przełomowym roku.
Podczas inauguracji Biden ogłosił przekazanie Ukrainie 5 nowych strategicznych systemów obrony powietrznej, w tym 4 baterii Patriot. Dodatkowo USA i sojusznicy mają przekazać Ukrainie dziesiątki systemów krótszego zasięgu.
Ogłaszam dziś historyczne przekazanie sprzętu obrony powietrznej dla Ukrainy. USA, Niemcy, Holandia, Rumunia i Włochy dostarczą Ukrainie sprzęt dla 5 kolejnych strategicznych systemów obrony powietrznej w nadchodzących miesiącach.
Ogłoszony w Waszyngtonie program pomocowy jest największym dotąd wsparciem ukraińskiej obrony powietrznej od początku wojny.
Sytuacja na granicy z Białorusią. Ten temat chce dziś poruszyć polska strona w Waszyngtonie na szczycie NATO.
Zdaniem Warszawy na granicy powinni pojawić się przedstawiciele międzynarodowych służb, informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
Tak, zapowiedział to wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Umiędzynarodowienie tematu granicy jest jednym z punktów, który przyjęliśmy w naszych działaniach na szczyt NATO, w rozmowach bilateralnych.
Podkreślił, że na naszej granicy powinny znaleźć się międzynarodowe siły.
Uważamy, że w pierwszej kolejności Straż Graniczna i policja powinna z naszych sojuszniczych państw wesprzeć ochronę granicy NATO i Unii Europejskiej.
Zaznaczył szef MON.
To nie jest obrona tylko i wyłącznie granicy Polski, to jest obrona granicy całego NATO, całej Unii Europejskiej i wartości, które 75 lat temu zostały podpisane w traktacie.
Tłumaczył, że sytuacja się zmieniła. To nie jest już tylko ochrona przed nielegalnym przekroczeniem granicy.
Dzisiaj tam są wyspecjalizowane grupy, przeszkolone i przygotowane do atakowania precyzyjnego żołnierzy i strażników granicy. Granicznych i policjantów, którzy szczegą granicę. I przygotowane do aktów sabotażu i dywersji na terytorium Unii Europejskiej i NATO. I to jest sprawa najważniejsza.
Ten temat ma przewijać się w rozmowach dziś, a także jutro, tutaj w stolicy USA. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Wybitny aktor, wychowawca wielu aktorskich pokoleń, opiekun młodych twórców.
Jerzy Sztur, który od lat zmagał się z ciężką chorobą, zmarł wczoraj w wieku 77 lat.
Jak przypomina nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, artysta zajmował się wieloma dziedzinami sztuki.
W kinie Amator, Wodzirej, Seksmisja, Killer, w teatrze Geniusz czy Zbrodnia i Kara. Jerzy Sztur stworzył tam wiele wybitnych kreacji. Był gigantem polskiego kina, doskonałym aktorem teatralnym, ale sam także reżyserował, grał we Włoszech, dubbingował, konsekwentnie tworzył swoje kino, spójne stylistycznie. Lubił też nagrywać audiobooki dla dzieci.
I całe dzieciństwo to będzie mój głos, wie pani, jaka to radość.
Zostały nam te jego nagrania, mamy filmy, zapisane cyfrowo spektakle. Będziemy pamiętać.
Do 4 razy sztuka.
Daniel Obajtek po tym, jak 3 razy uchylał się od wezwań na przesłuchanie, wczoraj stawił się przed Komisją do Spraw Afery Wizowej.
Była tam nasza reporterka Anna Zakrzewska-Aniu, były prezes Orlenu, był pytany o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycjach firmy.
Komisja chciała dowiedzieć się, czy Daniel Obajtek kiedykolwiek zabiegał w MSZ-cie o ułatwienia wizowe dla pracowników z Dalekiego Wschodu, którzy byli zatrudnieni przy budowie kompleksu Olefin 3 pod Płockiem. Świadek zaprzeczył i zeznał, że Orlen nie zajmował się zatrudnieniem tysięcy obcokrajowców.
Jeżeli my jako Orlen zajmowalibyśmy się kwestiami zatrudnienia, ponosilibyśmy ryzyko. To ryzyko by było przełożone na nas.
Co więcej, jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchania podkreślał, że powoływanie go na świadka w tej sprawie jest bezzasadne i zasugerował komisji, by na świadka powołać prezesa Hyundai'a, firmy, która jest głównym wykonawcą inwestycji.
Polityka na bok, teraz o innym człowieku, który przyciągał wczoraj uwagę, ale na Allianz Arena w Monachium.
Nice curl! Oh, I say, what an unbelievable goal! The 16-year-old Lamine Yamal!
Dokładnie tak. Lamine Yamal, zaledwie 16-letni zawodnik, dzięki któremu, jak piszą paryskie media, Hiszpanie pokonali Francję.
Za nami pierwszy półfinał Euro. Z imprezy wypadają właśnie trójkolorowi. O poranku łączymy się z naszym korespondentem, Markiem Gładyszem.
Marku, kibiców najbardziej zaskoczyła chyba bramka zdobyta właśnie przez nastolatka z Hiszpanii.
Faktycznie, wielu komentatorów sugeruje, że po tym jak trójkolorowi prowadzili 1-0, Hiszpanie szybko odzyskali nadzieję dzięki bramce strzelonej przez zaledwie 16-letniego Lamina Yamala i w ciągu zaledwie kilku minut strzelili następną bramkę i właśnie wygraną Hiszpanów 2-1 zakończył się później cały mecz. Paryskim kibicom, którzy oglądali ten piłkarski pojedynek między innymi w barach, trudno się było z tym pogodzić. Byłem bardzo rozczarowany, ale trzeba przyznać, że Hiszpanie grali świetnie i mecz dobrze się oglądało. Trójkolorowym brakuje od pewnego czasu skuteczności. Strzelają po prostu mało bramek, tłumaczy mi młody Paryżanin.
Z kim Hiszpania powalczy o puchar?
Albo z Holandią, albo z Anglią. Dzisiaj drugi półfinał, a za pół godziny u nas Fakty Sportowe.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.